Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Za nami 95. urodziny Kubusia Puchatka. Kiedy w połowie października 1926 roku w Londynie ukazała się drukiem książka Kubuś Puchatek, później Chatka Puchatka, rozpoczęła się międzynarodowa kariera i pisarza, i najbardziej znanego na świecie misia. Książki o Kubusiu Puchatku Alan Milne pisał z myślą o swoim kilkuletnim synu, któremu podarował na urodziny pluszowego misia. Zresztą syn pisarza, Krzyś, został też jednym z bohaterów książek. Dziś Puchatek jest kultową postacią dla przedstawicieli już kilku pokoleń, a postać bohatera o niezbyt smukłym brzuszku, który z ciekawością patrzy na świat, nie zapominając o małym co nieco, rozpoznawalna jest na wszystkich kontynentach. Przygody misia o bardzo małym rozumku zamieszkującego 100-milowy las doczekały się wielu ekranizacji i adaptacji teatralnych na całym świecie, także w formie słuchowisk Polskiego Radia.
Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeśli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą.
Kubuś Puchatek, wielki miłośnik miodu, uczepiony balonika, wzbił się w powietrze, by dosięgnąć gniazda pszczół znajdującego się na dębie. W radiowym słuchowisku w roli Krzysia wystąpiła Anna Skaros, a w roli Kubusia Puchatka Wiesław Michnikowski.
Lecę, lecę, widzisz?
Ura!
No, już jestem wysoko. Tak wysoko jak ta rzecz, o której rozmawialiśmy. Jak ja wyglądam z dołu?
Wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika.
A nie jak mała chmurka na niebieskim niebie?
W Polsce książki o Puchatku, ale też jego przyjaciołach, jak Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Kangurzyca, Maleństwo czy Krzyś, znane są dzięki tłumaczeniu Ireny Tuwim. I także dzięki niej ma on polskie imię Kubuś. Imię Puchatka noszą też ulice w wielu polskich miastach. Mamy też ulicę Puchatka w Białymstoku. No i prawie wszyscy znamy te teksty. Jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Mój ulubiony. Albo Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłości się nie pisze, miłość się czuje. A pamiętacie ten? Jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, spytał Krzyś, co wtedy? Nic wielkiego, zapewniał go Puchatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. A to jeden z moich ulubionych. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. Ten też lubię. Wiesz, Prosiaczku, miłość jest wtedy, kiedy kogoś lubimy za bardzo. Jeśli macie swoje ulubione fragmenty Kubusia Puchatka, to napiszcie nam o nich bajkowy@radiobiałystok.pl. A już za chwilę powiemy, dlaczego warto polubić nawet za bardzo owoce i warzywa. Będzie też psia opowieść z książki Najwierniejsi przyjaciele Renaty Piątkowskiej, wydawnictwa BIS. Warto być z nami do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Chodzi o to, by zachęcać nas do zdrowego odżywiania. I to głównie dlatego do kalendarza wpisano Światowy Dzień Owoców i Warzyw. Eksperci podkreślają, że poprawiają odporność, zapobiegają zmęczeniu, dobrze wpływają na samopoczucie. Ale ja mam nadzieję, że słuchaczom bajkowego południka takich rzeczy przypominać nie trzeba, bo przecież i w domu, i w szkole nie brakuje nam owoców i warzyw.
Jabłko, gruszka, marchew, pietruszka.
Trzeba jeść owoce, warzywa, żeby być zdrowym.
Nie chorować.
Po to, żeby nie bolał brzuch i żeby...
Żeby mieć dużo siły.
Dużo energii.
Bazą tego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka powinny stanowić węglowodany.
Dietetyk Łukasz Sieńczewski.
Tylko nie byle jakie węglowodany, takie jak na przykład kasza jaglana, kasza gryczana. Często zapominamy też o naszych polskich ziemniakach i to będzie dobrym źródłem węglowodanów. Kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest to, że do prawidłowego rozwoju jako główny składnik budulcowy w diecie, w szczególności dzieci, jest białko. Chociażby w dwóch posiłkach w ciągu dnia, w postaci ryby, czy może jajek, czy w postaci mięsa. No i ten filar zdrowej diety, warzywa i owoce. Warzywa tak naprawdę u dzieci powinny być zawarte w każdym posiłku. Owoce dwa razy dziennie, tylko najlepiej, gdyby to były rzeczywiście owoce suszone albo owoce pełne, które będą zawierały błonnik i większą ilość składników odżywczych.
Warto temu przyjrzeć się, co na przerwach dziecko je.
Z owoców lubię najbardziej winogrona i śliwki, a z warzyw marchewki.
Dać marchewkę dziecku warto,
truskawki.
Jabłko.
Jem owoce w szkole i w domu.
Jakie błędy popełniają rodzice w kontekście diety dzieci? Na pewno jednym z częstych problemów, które można zaobserwować, jest to, iż dieta dzieci jest nieurozmaicona. Rodzice tak naprawdę nie dbają o to, żeby dzieci spożywały różnorodne posiłki. Zazwyczaj dzieci wybierają swoje ulubione smaki. Niestety ta grupa tych produktów jest często wąska i rzadko kiedy opiera się ta dieta wtedy o warzywa i owoce. Rodzice jakby wyrażają akceptację, ponieważ byleby coś dziecko tak naprawdę zjadło. Pozwalają tym dzieciom opierać dietę ciągle o to samo, nie wprowadzając nowych produktów do diety. Dziecko też podejmuje wybory na podstawie tego, co obserwuje, na podstawie wyborów swoich rodziców. Tak więc jeżeli my rodzice nie będziemy tej swojej diety rozszerzali, no to niestety takie samo wybory później będzie podejmowało nasze dziecko.
Owoce i warzywa to podstawa piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Warto o tym pamiętać nie tylko od święta. No to proponuję dzisiaj po obiedzie na deser same owoce, a może wspólnie z mamą zrobicie sałatkę owocową. Jeśli macie dobry przepis, podzielcie się nim z nami. bajkowe@radiobiałystok.pl Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. W nim najwierniejsi przyjaciele, niezwykłe psie historie Renaty Piątkowskiej, wydawnictwa BIS.
Środkiem wąskiej, leśnej drogi biegły dwa psy. Były to bezpańskie, wychudzone psiska o mokrej, zlepionej błotem sierści. Wyglądały marnie, ale od razu można było poznać, że to para prawdziwych przyjaciół. Dunaj, duży, czarny wilczur, był jednym z tych ciekawskich psów, które zawsze muszą sprawdzić, co takiego kryje się w pobliskich krzakach. Stale skręcał z ubitej drogi, by z nosem przy ziemi węszyć w wysokiej trawie. Drugi pies, Azor, przystawał wtedy niezdecydowany i rozglądał się, jakby pytał: Dunaj, gdzie ty znowu przepadłeś? W odpowiedzi słyszał krótkie szczeknięcie, które musiało oznaczać: biegnij dalej, zaraz cię dogonię. Tak też było tego feralnego popołudnia. W zapadającym zmierzchu Dunaj znowu zapodział się gdzieś wśród przydrożnych drzew. Azor najpierw czekał na niego, przestępując niecierpliwie z nogi na nogę, a w końcu ruszył przed siebie truchcikiem. Nagle zza zakrętu wyskoczył samochód. Jechał bardzo szybko, rozchlapując błotniste kałuże. Kierowca, przyzwyczajony, że ta leśna droga zwykle jest pusta, nie zdejmował nogi z gazu. Niespodziewanie tuż przed maską samochodu coś wyłoniło się z mroku. Światło reflektorów odbiło się w psich ślepiach. Azor nie zdążył uskoczyć. Próbował, ale nie zdążył. Nagły huk i ból wypełniły jego głowę. Rozpędzony samochód dosłownie zmiótł go z drogi. Odrzucony z nieprawdopodobną siłą pies przekoziołkował przez pobocze i wylądował w rowie. — Co to było? — zdenerwował się kierowca. — Chyba pies. Diabli go tu nadali. Wlazł mi prosto pod koła. Teraz pewnie będę miał zderzak do wymiany. Mężczyzna pokręcił głową i zaklął cicho pod nosem. Nawet mu nie przeszło przez myśl, żeby się zatrzymać i sprawdzić, co się stało z potrąconym psem. A Azor leżał na dnie rowu. Sierść miał zmierzwioną i zakrwawioną. Jego przednia łapa była paskudnie połamana, a rozcięta skóra na boku odsłaniała rozległą ranę. Spróbował się podnieść, ale opadł bez sił. Uniósł tylko powolnym ruchem łeb i zaskowyczał żałośnie. Wtedy pojawił się Dunaj. Jednym susem wskoczył do rowu i trącił nosem przyjaciela. — Azor, co z tobą? — spytał. Potem obwąchał jego rany. Zauważył, że Azor stara się polizać poszarpaną skórę, ale nie może dosięgnąć pyskiem zranionego miejsca. Każdy pies dobrze wie, że porządnie wylizana rana goi się szybciej. Skoro Azor nie mógł się z tym uporać, Dunaj go wyręczył. Najpierw ciepłym jęzorem oczyścił zakrwawioną sierść Azora, a później delikatnie polizał ranę, jakby nakładał na nią niewidzialny plaster. Następnie ułożył się tuż przy rannym przyjacielu tak, by ogrzać go swoim futrem i choć trochę osłonić przed deszczem. Azor oddychał ciężko i od czasu do czasu skomlał cicho z bólu, ale wiedział, że nie jest sam. Dunaj troszczył się o niego na wszystkie znane psom sposoby. — Damy sobie radę, Azorku, zobaczysz. Ściągnę tu pomoc. Nie zostawię cię tak — zapewniał. No i nie zostawił. Przez kolejne 3 dni i 3 noce warował obok rannego przyjaciela. Cały czas nasłuchiwał, czy nie nadjeżdża jakiś samochód. A gdy tylko usłyszał warkot silnika, wyskakiwał z rowu i pędził w stronę drogi. Kręcił się nerwowo na poboczu i głośno szczekał. Wbiegał nawet na jezdnię, obracał się w kółko, machał ogonem i wycofywał na bezpieczną odległość. Jednym słowem, robił wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę kierowców. Ci, widząc, jak Dunaj podryguje, skacze, biega i ujada, pytali ze zdziwieniem: co ten pies robi tutaj w taką okropną pogodę? Czemu zamiast biec do wsi, wyczynia jakieś harce na pustej, leśnej drodze? Niektórym przechodziła przez głowę myśl: dziwnie się psisko zachowuje. Wygląda, jakbyś czegoś chciał. Jednak kierowcy nie zatrzymywali swoich samochodów i po chwili żaden z nich nie pamiętał już o psie kręcącym się nerwowo na poboczu. Kiedy auta znikały za zakrętem, Dunaj zwykle jeszcze przez chwilę stał, drżąc z zimna i emocji, a potem wracał do rowu i kładł się obok Azora. Drugiego dnia niebo zasnuły brzuchate chmury, a lodowaty wiatr przygnał pierwszy tej zimy śnieg. Dotkliwy ziąb przenikał sierść psów. Oba nie jadły nic od kilku dni i były zupełnie wycieńczone. Azor coraz rzadziej otwierał jedno oko. Drugie było tak spuchnięte, że w ogóle nie dało się uchylić powieki. Woda spływała psu po pysku, ale kiedy próbował się otrzepać, wszystko bolało go 100 kroć mocniej. Leżał więc bez ruchu. Trzeciego dnia pod wieczór Dunaj znowu usłyszał zbliżający się samochód. Trącił nosem przyjaciela. — Idę, Azorku, po pomoc. Tym razem się uda. Zobaczysz. Potem wydostał się z rowu i stanął na środku drogi. Jadący autem ludzie zobaczyli w świetle reflektorów dużego, wychudzonego i przemokniętego psa. Zatrąbili, ale on nie uciekł. Zaczął kręcić się w kółko i szczekać. Pobiegł na pobocze i zaraz zawrócił. Biegał tam i z powrotem, podskakiwał i nie przestawał ujadać. W samochodzie siedziało kilku strażników Straży Miejskiej. Wracali tą leśną drogą ze szkolenia do swojej jednostki w Łodzi. — Co jest z tym psem? — spytał jeden z nich. — I skąd się wziął nocą na tym pustkowiu? — Dziwne, że nie ucieka na dźwięk klaksonu. Kierowca zwolnił i spojrzał niepewnie na psa. Dunaj jakby wyczuł jego wahanie. Zaczął biec tuż obok samochodu. Szczekał i odwracał ciągle łeb w kierunku lasu. Mężczyźni w aucie zgodnie uznali, że nie mogą go tak zostawić. Nie w taką okropną pogodę. Kiedy tylko się zatrzymali, pies rzucił się do drzwi. Zaraz, zaraz, poczekaj! Strażnicy nie mogli się od niego opędzić. Dunaj biegał od jednego do drugiego, skomląc i łapiąc delikatnie zębami za kurtki i nogawki spodni. Wyraźnie kierował ich w stronę ciągnącego się wzdłuż pobocza rowu. Ledwo zrobił 2 kroki do przodu, a już zawracał, jakby sprawdzał, czy za nim idą. — On nam chce coś pokazać — zawołał jeden ze strażników. Po chwili Dunaj doprowadził ich do głębokiego rowu. Na dnie, w błotnistej kałuży, zobaczyli ledwo żywego psa, który pojękiwał z bólu. Strażnicy zrozumieli, że nie mają ani chwili do stracenia. Jeden z nich zadzwonił po weterynarza, a drugi pobiegł do samochodu i wrócił z 2 kanapkami. Kiedy wskoczył do rowu, żeby nakarmić Azora, Dunaj przywarował obok i śledził każdy ruch strażnika, jakby chciał powiedzieć: on się boi i wszystko go boli, ale ja tu jestem i go pilnuję. Nie zrób mu krzywdy. Kiedy zjawił się weterynarz, Azor dostał środki przeciwbólowe i został wyciągnięty z rowu. Dunaj nie odstępował go ani na krok. Potem oba psy trafiły do lecznicy. Nigdy nie widziałem, żeby jeden pies tak się zatroszczył o drugiego. Bez ciebie ten połamany biedak nie miałby żadnych szans, powiedział weterynarz i pogłaskał Dunaja po głowie. Człowiek, który go potrącił i zostawił bez pomocy, wiele mógłby się od ciebie nauczyć, piesku, dodał po chwili. Po długim leczeniu i 2 operacjach Azor powoli wraca do zdrowia. Oczywiście o rozdzieleniu psów nie mogło być mowy. Na szczęście znalazły dobry dom i ludzi, którzy okazali im serce i otoczyli opieką. Azor i Dunaj mieszkają teraz na wsi i całe dnie spędzają w sadzie. wylegują się w słońcu na trawie i pilnują jabłonek. Czasami zrywają się na równe nogi i obszczekują łaciatego kota, który nic sobie z tego nie robi. Wszędobylski Dunaj lubi kręcić się po obejściu i zawsze musi sprawdzić, co takiego dzieje się za rogiem. Azor jeszcze trochę kuleje, ale próbuje za nim nadążyć. Gdy tak biegną razem truchcikiem, wyglądają wspaniale i od razu można poznać, że to para prawdziwych przyjaciół.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia!